Dobry wieczór, Agata Olszewska ponownie i teraz zaglądamy do teatru, ponieważ już za tydzień, w środę 27 maja na scenie teatralnej imienia Jerzego Limona na Uniwersytecie Gdańskim wystąpi Herbert Siguenza. To jest, proszę Państwa, amerykański aktor, pisarz, artysta wizualny, performer, no i współzałożyciel legendarnej grupy teatralnej z lat 80. Culture Clash, która działa do dziś. Na co dzień mieszka w Kalifornii, więc nie wszyscy mogą kojarzyć jego nazwisko, ale będzie okazja, żeby poznać tego artystę w Gdańsku. 27 maja zaprezentuję spektakl. Co to będzie? O tym porozmawiałam z doktorem Grzegorzem Welizarowiczem, amerykanistą, kierownikiem pracowni badań nad granicami, adiunktem w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Do Gdańska przyjeżdża spektakl o Diego Riverze. Wydaje mi się, że w Polsce bardziej znana, popularniejsza jest Frida Kahlo. Co warto wiedzieć o Diego Riverze i dlaczego warto dzisiaj opowiadać jego historię?
Diego Rivera to chyba najważniejsze nazwisko w historii malarstwa meksykańskiego obok Fridy Kahlo. On był bardzo znanym malarzem już kiedy Frida poznała Diego, był mentorem jej przez jakiś czas. Jest ważny z tego względu, że on inicjuje w Meksyku taki ruch muralizmu, który zdobywa międzynarodową reputację. Ten muralizm zajmuje się historią, nową narracją historii Meksyku, gdzie wprowadza wątki indiańskie, kultur rdzennych Meksyku, czyli komplikuje tę narrację kolonialną Meksyku. I jego poglądy dotyczące właśnie dekolonializmu, antyimperializmu, były bardzo wpływowe, miały także oddziaływanie na społeczności skolonizowane wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych, czyli on rezonował bardzo silnie, jego wpływ był ogromny na ruch Chicano, ruch praw obywatelskich społeczności meksykańskiej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. I ten ruch muralizmu staje się taką wizytówką kulturową Meksyku i obecnie także kultury Chicano.
No a jak ta kultura odnajduje się na naszym gruncie? Czy publiczność polska, publiczność pomorska odnajdzie się w tej tematyce?
No mi się wydaje, że to jest bardzo ważny wątek, także w naszej tutaj trójmiejskiej historii mamy bardzo silny akcent historii muralizmu już od kilku dekad i ważne jest, wydaje mi się, spojrzeć wstecz, zobaczyć, kto zainicjował to, jakie przyświecały tej inicjatywie wartości.
Spektakl opowiada historię, która dzieje się już po śmierci Fridy Kahlo. Czy zatem to jest taka opowieść o odchodzeniu, o pamięci, o wspomnieniach, czy o sztuce, a może o polityce?
Właśnie wszystkie te elementy znajdziemy w sztuce. Sztuka rozpoczyna się w momencie, kiedy Diego Rivera powraca z pogrzebu Fridy i zaczyna rozmyślać na temat swojej przeszłości, swojego związku z Fridą, polityki, w związku z innymi ważnymi postaciami życia publicznego. Zastanawia się nad swoją historią prywatną, nad zbliżającym się końcem własnego życia, nad własną śmiertelnością. Więc mamy okazję na takie prywatne wejrzenie w życie Diego już po odejściu Fridy, kiedy jakby spogląda wstecz i zastanawia się nad swoją spuścizną, co po nim także zostanie.
W Diego Rivera wcieli się Herbert Siguenza. Pierwszy raz w Gdańsku. Dlaczego przyjazd tego artysty jest taki ważny?
Herbert Siguenza rozpoczynał swoją karierę od studiowania malarstwa w latach 70. w San Francisco w Mission District i później stał się jednak jednym z najważniejszych aktorów sceny latino w San Francisco. Tam zasłynął jako wspaniały impersonator, przeistaczając się w niezliczoną ilość różnych postaci publicznych i niepublicznych. W 1984 roku założył razem z dwoma kolegami bardzo wpływową grupę teatralną Culture Clash, która w latach 90. była pierwszą grupą latynoską, która miała własny program telewizyjny. A później, po zakończeniu pracy w telewizji, grupa Culture Clash napisała serię spektakli, sztuk opartych o badania terenowe w miastach amerykańskich. Czyli Culture Clash pokazywało jakby w krzywym zwierciadle te społeczności w teatrach, w tych miastach właśnie. I przez te lata zbudował niesamowitą reputację. Oprócz bycia członkiem Culture Clash, rozpoczął karierę solową, zaczął pisać własne sztuki. Przez 10 lat był dramaturgiem w San Diego Repertory Theater. Zasłynął też serią monodramów, gdzie wcielał się w takie postacie na przykład jak komik Cantinflas, legendarny komik meksykański. To spektakl z 2000 roku. A w roku 2007 stworzył monodram A Weekend with Pablo Picasso. Weekend z Pablo Picassem, gdzie na scenie staje się Pablo Picassem i tam wykorzystuje swoje umiejętności malarskie. I te same umiejętności malarskie także będziemy mogli podziwiać ten zbieg różnych talentów. Herbert będzie malował w stylu Diego Rivery i będzie impersonował zarówno Diego, jak i Frida Kahlo, Cantinflasa i inne postacie.
To wcielanie się w inne postaci, w słynne postaci, będzie dotyczyło każdej sfery, będzie polegało na tym, że oprócz tego, że będzie malował obrazy w stylu Diego Rivery, to będzie też wyglądał jak Diego Rivera, będzie brzmiał, myślał jak Diego Rivera?
Herbert jest kameleonem. Potrafi się przeistoczyć w każdego i ma niesamowity talent, więc tak, możemy oczekiwać takiej mimetycznej wręcz identyczności.
Fantastyczna alternatywa dla hologramów. Dla kogo to jest spektakl? Komu on się spodoba? Czy osobom zainteresowanym sztuką malarską, czy osobom poszukującym no właśnie czego w teatrze, w sztuce?
Mi się wydaje, że ten spektakl jest adresowany zarówno dla przeciętnego widza poszukującego w teatrze dobrej rozrywki, kunsztu aktorskiego, fajnych obrazów płynących ze sceny, muzyki. To wszystko na pewno spotkamy, ale oprócz tego jest właśnie ten inny kontekst, ten szerszy kontekst historyczny, zajmowania się tym samą materią sztuki, czyli jest też dużo takiego materiału intelektualnego. Czyli można tę sztukę odbierać absolutnie w sposób rozrywkowy, cieszyć się po prostu wirtuozerią aktora, ale także wydaje mi się, że ta sztuka będzie prowokować do głębokich przemyśleń.
Pod warunkiem, że widz będzie znał język angielski, bo to jest jedyny, można powiedzieć, minus tego wydarzenia. Aktor będzie grał po angielsku, no i trzeba będzie go rozumieć. Ale jeżeli ktoś może się pogodzić z tym, że nie będzie w pełni rozumiał, tylko odczuwał, to myślę, że też się odnajdzie.
Ja powiem jeszcze, że teatr Chicano i teatr meksykański słynie z tego, że jest często dwujęzyczny albo wprowadza w sposób przystępny słowa hiszpańskie, tak aby były zrozumiane także dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku. Czyli czasami mówi się coś po hiszpańsku, że później się to tłumaczy na angielski. W każdym razie będzie to także spektakl, na który zapraszamy osoby mówiące po hiszpańsku albo dwujęzyczne.
Osoby tak naprawdę w każdym wieku, zaczynając od licealistów?
Zaprosiliśmy 4 klasy z 2 liceów. Zapraszamy, wstęp wolny jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale oczywiście także jest pula biletów dostępna dla zewnętrznej publiczności. Zapraszamy wszystkich. To naprawdę jest międzypokoleniowy spektakl. Mówię, wirtuozeria, wspaniałe obrazy płynące ze sceny. To wszystko sprawi, że w każdym wieku każdy widz znajdzie coś dla siebie.
Spektakl jest jednym z elementów programu konferencji. Co ponadto znalazło się w programie i co to za konferencja? Powiedzmy parę słów.
Konferencja Border Seminar to jest 5. konferencja z tego cyklu. My jesteśmy jednostką Uniwersytetu Gdańskiego, nazywamy się International Border Studies Center, zajmujemy się studiami nad granicami. I zaprosiliśmy na tę edycję Border Seminar zatytułowaną Conquest Borders Arts, czyli podbój, granice i sztuka, artystów i badaczy, którzy zainteresowani są problemem podboju. I wydaje mi się, że to jest bardzo aktualny temat. Ten rok zaczął się od inwazji na Wenezuelę, mamy kolejną wojnę i wydaje mi się, że musimy wrócić do zastanawiania się na temat, kim jest zdobywca, kim jest konkwistador w dzisiejszych czasach i jak mówić, jaki język odnaleźć, żeby o tym mówić. Oprócz, to jest jakby temat główny konferencji, natomiast jakie wydarzenia jeszcze artystyczne będziemy mogli zobaczyć podczas konferencji, między innymi instalacje i performance artysty performatywnego Martina Blaszka, który rozpocznie już swoją instalację w poniedziałek 25 maja i ta instalacja będzie trwała do końca konferencji 27 maja. Będziemy mieli czytanie performatywne fragmentów powieści Aphrodite's Swimsuit autorki amerykańskiej Georgie Scott, mieszkającej w Gdańsku. To jest nowa jej powieść i Georgia Scott przeczyta fragmenty tej powieści dla nas. I będziemy mieli także pokaz filmu Silent Trees, który opowiada o kryzysie na granicy pomiędzy Polską a Białorusią.
Ważną częścią programu będzie też literatura.
Tak, mamy kilka prezentacji książek, między innymi bardzo ważny pierwszy wykład na naszej konferencji wygłosi badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego, Marta Grzechnik, która opowie o swojej nowej książce Conquerors of Seas and Oceans. Jest to książka na temat polskiej linii morskiej i kolonialnej okresu międzywojnia i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na właśnie budowanie dyskursu, na nasze partycypowanie, nasze polskie partycypowanie w kolonializmie, jeżeli nie dosłowne, to poprzez akceptowanie pewnego typu dyskursu, który racjonalizował istnienie Ligi Morskiej i Kolonialnej. To jest pierwsza książka. Druga książka, o której chciałbym powiedzieć, to jest Reader, Migracje i Uchodźstwo. To jest zbiór tekstów przygotowanych przez International Border Studies Center, dedykowanych tematowi migracji. Książka ma na celu przyczynienie się do lepszego nauczania na temat migracji i do naszego lepszego rozumienia procesów migracyjnych. Widzimy, że problemem nie jest samo zjawisko migracji, ale widzimy, że problemem jest stanowisko większości żyjącej w naszym kraju wobec migracji, więc próbujemy tym naszym małym dziełkiem przyczynić się do zmiany percepcji zjawiska migracji. Trzecia książka to jest nowa książka profesor Anny Mazurkiewicz o polskim, bardzo wpływowym szpiegu działającym w Stanach Zjednoczonych. Ania Mazurkiewicz opowie o tej nowej książce także podczas konferencji.
Zachęcamy do czytania, zapraszamy na konferencję, tutaj studentów i wykładowców, a wszystkich zapraszamy na spektakl zatytułowany
Diego Rivera His Story. Spektakl 27 maja w środę o godzinie 13.
Zapraszał dr Grzegorz Welizarowicz, amerykanista, kierownik pracowni badań nad granicami, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jak Państwo słyszeli, spektakl spodoba się miłośnikom kultury latynoamerykańskiej, malarstwa czy murali. Przypomnę, w Diego Rivera wcieli się kalifornijski aktor Herbert Siguenza. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć go w Gdańsku. A skoro o Gdańsku mowa, to zajrzyjmy jeszcze na chwilę do wspomnianego już dziś w poprzedniej części audycji Nomusa, czyli nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku. Tam była Marzena Bakowska, ponieważ otwarta została nowa wystawa fotograficzna zatytułowana Nicola Gropier Permakryzys. To przekrojowa ekspozycja pochodzącego ze Szwajcarii fotografa, którego głównym zainteresowaniem jest architektura. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, która prowadzi Gdańską Galerię Fotografii.
To jest polsko-francuski fotograf, który od 27 lat mieszka w Polsce i bardzo ciekawie traktuje fotografię jako medium. Jest zainspirowany architekturą. Można powiedzieć, że chyba ta architektura modernistyczna właśnie przede wszystkim jest jego muzą. W tej wystawie widzimy przekrój jego twórczości od tych najwcześniejszych prac z 2003 roku do prac, które powstawały w zeszłym roku, a właściwie zostały już finalnie zrealizowane w tym roku. Ta wystawa jest tak poukładana, że niekoniecznie chronologicznie te prace są zaprezentowane, ale tematycznie. Tytułowy permakryzys to jest taki stan właściwie wiecznego napięcia, w którym żyjemy, szczególnie w ostatnich latach. Termin ukuty w Wielkiej Brytanii tuż po Brexicie, który właśnie odzwierciedlał sytuację takiej ciągłej niepewności ludzi co do tego, co będzie w przyszłości, co się dzieje w teraźniejszości. Ale Nicola Gropier patrzy na przeszłość i szuka w niej też różnych pomysłów na to, jak można sobie poradzić z aktualną sytuacją. Więc ta wystawa jest o napięciu, jest o problemach, które się z nim wiążą i które są zaklęte w architekturze właśnie modernistycznej, która była taką obietnicą lepszego życia, lepszego świata, bardziej równego i dostępnego dla wszystkich. No jednocześnie ta obietnica się nie spełniła, jak wiemy. System komunistyczny upadł, który uwielbiał właśnie ten czas w architekturze i z nim zostały też zawiedzione różne nadzieje. To są prace z najwcześniejszych lat w pierwszej sali. Są związane z projektami Le Corbusiera, jednego z takich ojców modernizmu, można powiedzieć, światowej sławy fotografa, który nie zrealizował pewnych projektów, a jednocześnie artysta podjął się zrealizowania ich w formie fotografii, czyli przeniesienia rysunków architektonicznych w fotografię, ale to jest też fotomontaż i on tutaj manipuluje pewnymi elementami.
Jesteśmy w kolejnej sali.
Tak, w tej kolejnej sali pokazujemy właściwie najważniejszy cykl fotograficzny, taki można powiedzieć opus magnum tego artysty, czyli cykl Modern Forms i Modern Spaces, czyli nowoczesne przestrzenie, nowoczesne formy. Artysta stworzył taki subiektywny atlas architektury modernistycznej XX wieku, właśnie fotografując w różnych miejscach na świecie, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Środkowej, ale także w wielu, wielu miejscach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach, w którym następują powtarzalne formy, właśnie te modernistyczne formy.
Dlaczego pana tak interesuje architektura?
Są różne odpowiedzi. Najprostsze to jest to, że się nie rusza i mogę mieć dużo czasu, żeby robić zdjęcia. Ale to oczywiście jest pewien dowcip. Interesuje mnie architektura, bo jest jednocześnie formą i treść. I forma nieraz mnie zachwyca, a treść mnie interesuje, ponieważ ona przekazuje pewne idei, które można czytać i rozwijać. To jest dla mnie architektura.
Tutaj bardzo dużo miejsc pan ujął przez swój obiektyw, ale dominujący jest modernizm. Dlaczego akurat modernizm pana zainteresował?
Interesuje mnie ze względu na to, że on niesie idei postępu, zrozumiane jako to, że jutro będzie lepsze niż dziś. To jest idea wiodąca XX wieku. Niestety dzisiaj wiemy, że ta idea jest iluzją, ale bardzo pragnę, czy pragnąłbym, żeby ona nadal istniała i próbuję utrzymywać się właśnie w takim sposób myślenia, że to jest jeszcze możliwe, mimo tego, że wiem, że to jest niemożliwe. Więc to jest taka operacja trochę paradoksalna, ale która może odpowiada, kim jestem. Jest 160 prac, natomiast powiedziałbym, że większość prac to są z cyklu Modern Forms. To jest dokumentacja dosyć przekrojowa modernizmu na całym świecie, ale jest też sporo fotomontaży, które bawią się z różnymi tematami związanymi z modernizmem, ale jest też sporo prac bardziej konceptualnych, które odwracają stosunek, który możemy mieć do fotografii jako dokumentacja czegoś, co było. To są bardziej przewrotne. A wystawa kończy się nad heliogramami. To jest zapis słoneczny na aksamicie. Tutaj już nie ma modernizmu jako taki, ale to jest raczej odniesienie się do czegoś większego, które jest słońce.
Ostatnią pracą, którą widzimy na tej wystawie, do której właśnie dochodzimy, dążymy, jest cykl fotograficzny bezkamerowy, heliogramy. Artysta wielomiesięcznie naświetla takie płaszczyzny aksamitu barwnego, nakładając różne filtry z kartonu, z jakichś woali, pozwala jakby światu rysować, czyli wracamy do tej idei fotografii, czyli fotografia, czyli malowanie światłem, która się realizuje właśnie w postaci takich prac.
To jest ostateczna prawda. Już nie mierzymy fotografii w dobie AI. Od dawna to jest dla mnie problem, ale dzisiaj jeszcze bardziej. A aksamit wypalony przez słońce nie kłamie. Nie próbuje niczego przedstawić, on po prostu jest. Właśnie dlatego te heliogramy kończą tą wystawę, bo tutaj cały czas mówimy o napięciu między tym, co oglądamy, a tym, co jest. A ten heliogram po prostu, on istnieje.
Z kuratorką i samym artystą rozmawiała Marzena Bakowska. Wystawę Nicola Gropier Permakryzys można oglądać do 6 września w Nomusie. I to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa na dziś. Dziękuję za słuchanie. Patrykowi Szmitowi dziękuję za zrealizowanie programu. Do usłyszenia za tydzień. Nazywam się Agata Olszewska.
Dobry wieczór z kulturą.